Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecze Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Po wakacjach wracamy z naszym programem, programem dotyczącym spraw Stelmetu Enei BC Zielona Góra. No to jak wracamy, to wracamy, a jako pierwszy powracający z kadry wystąpił nas dzisiaj Adam Chrycaniuk. Bestia w poniedziałek był kapitalny. No, jak bestia rzeczywiście grał przeciwko Chorwatom. Polska walczy oczywiście o awans do Mistrzostw Świata w Chinach, o drugi historyczny awans do Mistrzostw Świata. I po zwycięstwie z Chorwatami Polacy, no może jeszcze nie można powiedzieć, że są blisko awansu, ale zrobili bardzo duży krok w kierunku tego awansu. Cała Chorwacja zszokowana tym, że przegrała z Polską, a bestia w tym miał swój nieskromny udział. 14 punktów, 9 zbiórek, przestawianie wysokich gwiazd z NBA. Adam Chrycaniuk po prostu został uznany niemal bohaterem narodowym przez koszykarską Polskę. Wczoraj wrócił do Zielonej Góry z Gdyni. Wczoraj po południu przed treningiem, który rozpoczynał się o godzinie 18, usiedliśmy sobie przed halą CRS i porozmawialiśmy.
Wiemy doskonale, że pan skromniutko mówi, drużyna zagrała, jak trzeba, drużyna wygrała, no ale pan jest ogłoszony bohaterem meczu i najlepszym zawodnikiem. Gorące uszy, gorący telefon, gorące ucho od pochwał od tego czasu przed chwilą. Trener Jowowicz pogratulował panu tego excellent występu, tak? Świetnie, no.
No cieszę się, no nie ukrywam, że się cieszę, ale no co, no tak jak wcześniej wspomniałem, wygraliśmy bardzo ważny mecz. Podwójnie się cieszę, bo zagrałem dobry mecz, dołożyłem się do tego zwycięstwa i pokonaliśmy Chorwację, a jeszcze na domiar tego wszystkiego, przecież to był mecz o wszystko i gdybyśmy nie daj Boże przegrali ten mecz, no to by były dużo, dużo gorsze dużo gorsza atmosfera, także no wszystko się poukładało w fajną całość, no mówię, okienko się skończyło, wszyscy w fajnych humorach pojechali do swoich klubów i teraz czas na to, aby zacząć pracę w swoim klubie. Cieszyliśmy się, był moment, żeby się gdzieś tam podzwonić, porozmawiać z ludźmi, którzy oglądali, którzy tak jak pan wspomniał, chwalili, ale to już jest historia i teraz się przygotowujemy tutaj, idę właśnie na trening, także teraz zaczynamy nowy etap i...
No i proszę, jak pan myśli? Bo Chorwacja, wiadomo, teoretycznie z wyższej półki drużyna niż Polska, tak? Czterech ludzi z NBA przyjeżdża, najlepszy skład właściwie ich na ten moment i Polska, która jest niżej notowana, ich rozpracowuje, rozwala, oni zapominają o panu momentami w tym obronie, pan się świetnie tam przepycha, zdobywa punkty. Wszyscy tam teraz piszą, tak, pewnie Chorwaci myśleli, że Chrycaniuk to defensywny zawodnik, tylko on tutaj atak pokazał. To był ten wasz wieczór, jeden jedyny, czy wasza robota na reprezentacji na tym okienku to spowodowała taką, nie wiem, czy to nazwać metamorfozę, w sumie idealnego meczu też nie zagraliście, bo jeszcze lepiej można grać przecież, tak, ale skąd to zwycięstwo?
No myślę, że każdy czuł odpowiedzialny się za ten wynik. Nie chcę tutaj obrazić nikogo, ale nie mieliśmy aż takich gwiazd, jak mieli Chorwaci i pewnie ci zawodnicy, którzy wychodzili z ławki i spoglądali na swoje gwiazdy, no chłopaki ciągnijcie, tak? U nas było tak, że kto wychodził, to musiał dać z siebie wszystko i dać z siebie pozytywną tą energię przede wszystkim, bo nie było się na kogo oglądać za plecy, także myślę, że ten wyrównany skład bez jakichś tam super gwiazd dał nam to, że każdy się skupił na tym, co ma robić i wiedział, że jeżeli nie ja, no to kto, tak? Jeżeli nie następny, no to już nikt, czyli wszystko po prostu położyliśmy na jedną szalę, ale generalnie myślę, że graliśmy dobrze. Ja wiem, że wynik z Włoch nie pokazuje tego, bo się skończyło minus 19, ale znowu Włosi zagrali na jakiejś niesamowitej skuteczności za 3 i za 2, także ten mecz też troszeczkę czuliśmy, że możemy gdzieś tam powalczyć, ale skończyło się w sumie troszeczkę nieadekwatnie do tego, jak my graliśmy, bo graliśmy przez 3,5 kwarty w miarę dobrze, później wiadomo jakieś dwie kontry, dwie trójki i się zrobiło 19 punktów, troszeczkę nas to zasmuciło, no i została ostatnia szansa z Chorwatami i tutaj trzeba było zrobić wszystko, aby ten mecz wygrać. Przygotowaliśmy się, mieliśmy różne warianty na tych chłopaków z NBA, no ale udało się gdzieś tam bez jakichś specjalnych rotacji. Graliśmy z nimi jeden na jeden przez cały mecz, nie musieliśmy podwajać, co by otwierało otwarte pozycje dla innych, no i w pierwszej połowie mieliśmy 1 na 11 za 3, także ten mecz jeszcze mógłby nawet lepiej wyglądać, ale mówię, należy się cieszyć z tego, jak to się wszystko skończyło. My zagraliśmy, myślę, dobry mecz w obronie, świetny mecz w ataku, bardzo się wspieraliśmy nawzajem i każdy, kto wchodził też z ławki, przecież dawał mnóstwo pozytywnych rzeczy, także no naprawdę cieszyliśmy się z tego bardzo mocno.
Adam Hrycaniuk zadowolony z tego, co zrobił podczas meczu Polska-Chorwacja. Miejmy nadzieję, że tak samo genialnie będzie grał podczas ligowych w Polsce meczów Stelmetu NIBC Zielona Góra, a także ligowych meczów Stelmetu w lidze VTB. No dobrze, to Hrycaniuk, to Polak, to bohater Polaków, a teraz niech odezwie się Chorwat. Oto teraz u nas będzie nowy zawodnik Stelmetu NIBC Zielona Góra, Chorwat, Żeliko Sakić. Kilka dni temu dotarł do Zielonej Góry, to był miniony czwartek i od razu w piątek w nocy pojechał z kolegami ze Stelmetu na sparingi do Oldenburga z Ewe Baskets Oldenburg. Porozmawialiśmy sobie o jego przyjściu do Stelmetu, ale zaczęliśmy tę rozmowę od szoku, jaki panuje w Chorwacji, no bo tak jak mówiliśmy, zwycięstwo Polski nad Chorwacją zostało przyjęte w Chorwacji ze zdumieniem. Żeliko Sakić, strasznie sympatyczny człowiek w każdym razie, człowiek, który ma być wzmocnieniem Stelmetu NIBC Zielona Góra, teraz u nas.
Yeah, shock now, everybody in the country.
No tak, ta porażka to jest szok koszykarski. Część Chorwacji jest zaskoczona i zaszokowana, ale wiesz jak to jest. Jak w życiu, raz wygrywasz, raz przegrywasz. Natomiast faktem jest, że od 20 lat Chorwacja niczego nie wygrała na wielkiej imprezie, a mamy trochę tak, że chcemy być najlepsi. A jak tak nie jest, to zaczyna się lament. Teraz jest tak, że wiele osób głośno narzeka, że nie jesteśmy wcale tak dobrzy, jak się może wydawać, że nie mamy mentalności zwycięzców, że to, że tamto, że nie mamy już szans na awans. A ja mówię, spokojnie, grajmy do końca. Szanse są małe, ale ciągle są. Grajmy do końca i zobaczymy. A w tym meczu, co się właściwie stało, to może jest tak, że w tym okienku reprezentacyjnym Polska wykonała lepszą pracę. Była zespołem bardziej niż my. Była większa chemia w polskiej drużynie i tyle. Można powiedzieć, że my mieliśmy czterech gości z NBA, ale wiadomo, same nazwiska nie wygrają. A my mieliśmy zły dzień, jeśli chodzi o rzuty, o trójki, no i porażka. Życie. No a w tym meczu pewnie, że podziwiałem mojego kolegę z zespołu Bestię. Pamiętam go zresztą sprzed 2 lat, kiedy Stelmet grał z Ciboną i ja w niej grałem. Bestia to po prostu dobry, silny zawodnik. Co do mnie i moich pierwszych dni w Stelmecie, to podoba mi się tutaj. Zielona Góra to małe miasto, ale sympatyczne. Widać, że ludzie interesują się koszykówką. Co do klubu? Wiadomo, to jeden z największych klubów w Polsce. Dotychczas czuję się w zespole świetnie. Co roku mam zaszczyt grać w świetnym klubie i do tej pory wszystko jest okej. Ja chcę oczywiście dobrze wypaść w VTB, pomóc klubowi wygrać mistrzostwo. Chcę po prostu jak najwięcej wygrywać. A przez tych parę dni, no niewiele było czasu, żeby potrenować, bo jak przyjechałem, to zaraz jechaliśmy do Oldenburga. Właściwie niewiele dobrego można powiedzieć o tych meczach w Niemczech. Ale wiesz, graliśmy bez Bestii, Hassel nie pojechał do Niemiec, a Planinis jeszcze nie dotarł i to był nasz problem. Tak naprawdę to ten tydzień to dopiero początek prawdziwego budowania drużyny, wprowadzenia taktyki przy pełnym składzie, którego do tej pory nie było. Tak naprawdę zaczynamy w tym tygodniu przygotowania. A co do mojego przyjścia w ogóle do Stelmetu, to nie przyszedłem tu dla pieniędzy, chociaż oczywiście grasz zawsze dla kasy. Natomiast z każdym rokiem chcę grać o wyżej, poziom wyżej. I teraz tutaj uważam, że gra w VTB to duży krok dla mnie i to był największy argument za przyjściem do Zielonej Góry. Czy Liga Polska jest lepsza od rumuńskiej czy bułgarskiej, w której grałem? Ciężko ocenić. Na pewno jest silna, bo ma 16 drużyn, 7-8 zespołów chce do playoffów, no i każdy może walczyć o tytuł, także to chyba silne rozgrywki. Co o sobie powiedzieć? A nie lubię mówić o sobie. Moja dewiza to też dewiza słowa Michaela Jordana. Zawsze chcę być konkurencyjny. To znaczy dla mnie mniej więcej żyć to wygrywać i to w każdym zakresie, czy na boisku, czy w rodzinie, czy w życiu codziennym. Chcę wygrywać. Chcę udowadniać sobie, że potrafię iść, wybierać dobrą drogę w życiu. A prywatnie jestem spokojnym gościem. Mam dziewczynę od 4 lat, nie ma jej tu ze mną, ale przyjedzie. Lubię tenis, lubię ping-ponga. Nie mam żadnych specjalnych zainteresowań. Lubię wyjść z przyjaciółmi na kolację. Ale normalne życie.
To go on a dinner, some restaurant. Normal life is nothing special about me.
Adam Hrycaniuk i Michał Sokołowski to kadrowicze, którzy wczoraj dotarli na treningi Stelmetu NIBC Zielona Góra po okienku reprezentacyjnym. 2 dni temu Darko Planinić, nowy zawodnik Stelmetu, po raz pierwszy pojawił się na treningach. W każdym razie trener Igor Jowowicz od wczoraj ma po raz pierwszy pełną kadrę zawodników. Pełny Stelmet NIBC Zielona Góra. Wiemy, co się działo do tej pory. Zawodnicy przyjeżdżali, zawodnicy wyjeżdżali. No mam na myśli tutaj słynną już sprawę z Edo Muriciem, który był, ale jakby go nie było i rzeczywiście go już nie ma. Mieliśmy Franka Hassela, który przyjechał, miał być wielką gwiazdą, bo przyjeżdżał jako wielka gwiazda z Francji, ale też już go nie ma. Natomiast mamy Żeliko Sakicia, mamy Darko Planinicia, mamy nowego w dalszym ciągu w zespole Michała Sokołowskiego, mamy Gabe'a DeVoe, młodego człowieka po koledżu ze Stanów Zjednoczonych, mamy Mindaugasa Kacinasa. Jak to wszystko w tej chwili wygląda? Co o tym wszystkim mówi trener Igor Jowowicz? Porozmawialiśmy sobie o tym, jak on widzi treningi. W zasadzie moja teza jest taka, że te treningi, one dopiero w całości, poważne treningi Stelmetu przed sezonem rozpoczynają się teraz, przy czym wczoraj po raz pierwszy trener miał drużynę na treningach, no a już dzisiaj drużyna leci do Włoch na Ferrari Cup, także na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem sezonu tych treningów pełny skład Stelmetu będzie miał ze sobą naprawdę bardzo mało. I co na to trener Jogowicz? Posłuchajcie, zaczynamy od odejścia zespołu Franka Hassela. Trenerze, chcę zacząć od Franka Hassela. Nieraz już mówił pan o jego problemach z dostosowaniem się do nowych warunków treningu. Mówił pan, że on cierpi na tych treningach. No, rozumiem, że problemy się nie kończyły i stąd jego odejście ze Stelmetu.
Oczywiście, rozwiązaliśmy kontrakt z Frankiem, bo to, co robił, w jakim kierunku szedł, to nie było to, czego po nim oczekiwaliśmy. Ale trzeba powiedzieć, powtórzyć raz jeszcze, zderzył się tutaj z zupełnie innym rodzajem koszykówki, z innym rodzajem, poziomem treningu, innym rodzajem wymagań, niż to było do tej pory. I w pewnym momencie sam poczuł, że może lepiej będzie poszukać czegoś, co będzie bardziej odpowiadało jego stylowi, jego sposobowi gry, jego charakterowi. I doszło między nami do porozumienia, wspólnie uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli pójdzie w innym kierunku i rozstaniemy się w zgodzie.
A właściwie skąd ta pomyłka, bo wybrał go pan przecież z powodu jego umiejętności.
To nie była pomyłka, on był z nami, starał się jak mógł, pracował przez miesiąc i próbowaliśmy iść dalej razem, ale w koszykówce jest tak, że możesz wziąć najlepszego gracza z rynku, a okaże się, że u ciebie się nie sprawdził. Nie uważam za błąd zatrudnienie go, to normalna część biznesu sportowego. Czasem po prostu współpraca nie udaje się.
No dobrze, to jaki był jego podstawowy problem?
Generalnie daliśmy mu szansę wskoczyć na wyższy poziom. Poprzedni zespół, w którym grał, to był zespół ze średniej półki, bez jakichś większych aspiracji. Tam nie było szans na mistrzostwo czy występ w europejskich pucharach. I w takich warunkach gra się inaczej. Inna też jest mentalność zawodnika, który gra w takiej drużynie. Tu wierzyliśmy, że zmienimy tą jego mentalność, że on może zrobić krok w przód, że może powalczyć z nami o coś dużego, że będzie coraz mocniejszy. To się jednak nie udało i trzeba było zamknąć tę sytuację.
Rozstaliście się z Frankiem i szybko zatrudniliście Darko Planinicia.
No tak, wszystko potoczyło się bardzo szybko. Nie mogliśmy za długo czekać z poszukiwaniem nowego nazwiska. Darko był dostępny, a my chcieliśmy jak najszybciej zareagować, bo coraz bliżej jest liga i nie chcieliśmy dłużej czekać na kogoś nowego. Chcieliśmy mieć w końcu pełen skład, a cały czas latem pojawiał się ktoś nowy.
Okej, w jakich elementach Planinić jest lepszy od Hassela?
Jest wyższy, jest chyba jeszcze silniejszy i to po obu stronach kosza. Tę siłę potrafi wykorzystać, lepiej stawia zasłony, lepiej zachowuje się w obronie, lepiej zajmuje pozycję pod koszem. Ofensywnie to może nie jest spektakularny zawodnik, ale potrafi wykreować sobie przewagę, gdy dostanie piłkę pod koszem.
Powiedział pan, że Darko nie jest spektakularny. Wiele osób w Zielonej Górze tęskni za takim spektakularnym zwierzakiem pod koszem, jak to się u nas mówi, takim, który będzie skakał innym po głowach, zbierał piłki. Czemu takiego nie wybieramy?
Wszystko zależy od tego, kto jest na rynku. To nie jest takie proste znaleźć dobrego, wysokiego gracza, szczególnie w tym momencie, chwilę przed sezonem, ale też wcześniej latem nie było to proste. Byliśmy zależni od budżetu, było trochę nierozwiązanych spraw organizacyjnych, więc czekaliśmy. Długo nie mogliśmy znaleźć kogoś, kto by nam pasował. Tak to wyglądało.
Czy w tej chwili ten skład jest zamknięty?
Wracają Sokół i Bestia, przed nami turniej we Włoszech i jak już będą wszyscy, będzie można klarownie wypowiedzieć się na ten temat, ale zakładamy, że tak, skład jest zamknięty, ale będziemy się przyglądać, jak chłopcy funkcjonują ze sobą wewnątrz drużyny. Od niektórych oczekujemy więcej niż pokazują do tej pory, ale tak, to jest zamknięty skład.
Co na dzisiaj powie pan o Devoe, a jaka jest przyszłość Katsinasa w Stelmecie?
Jeśli chodzi o Devoe, to jest to, czego oczekiwaliśmy. Ma talent, potencjał, ale to zupełnie inna mentalność. On ma 22 lata, ale zachowuje się, jakby był młodszy. Bardzo dobrze pracuje na treningach, ale nie rozumie jeszcze wielu podstawowych niuansów koszykarskich. Jego gra to jest chwilami, powiedzmy, freestyle. Gdy bierzesz nowicjusza po koledżu, musisz to zaakceptować i próbujesz go zmieniać. Zostaje u nas w każdym razie, ma otwarty kontrakt, który nie obciąża za mocno klubu, no i pracujemy nad tym i czekamy na jego konkretną poprawę. Katsinas natomiast bardzo pomógł nam w czasie, gdy nie było reprezentantów Polski, bo bez nich nie było sensownego treningu. Jest jeszcze z nami, ale myślę, że już wkrótce nas opuści.
but most probably soon he will.
Do tej pory nie było okazji, żeby zapytać o kolejnego nowego gracza, Željko Sakića. Co pan o nim powie? Czemu jego wzięliście?
He's experienced player.
To doświadczony zawodnik. Mieliśmy pod koszem Savovicia, Mokrosa, Franka i Hryszaniuka. Gramy w dwóch ligach i wiedzieliśmy, że to może być za mało i chcieliśmy mieć gościa, który odświeży nam formację podkoszową. Pojawił się na rynku, jest doświadczony, grał w kilku ligach. W tej chwili może nie jest w najlepszej kondycji fizycznej, bo trochę był poza treningiem drużynowym, ale to da się zmienić, a pokazuje nam na treningach, że ma duży potencjał.
Kilka słów o występie w Oldenburgu, chociaż nie wiem, czy można mówić serio o meczach w Niemczech. No bo wiadomo, tam graliście bez centrów, w chwilę przed meczem odszedł Hassel, Mokros jechał kawał drogi, żeby być w niedzielę na drugim spotkaniu. Więc jak tam było? Czy to były poważne mecze?
Każdy mecz warto traktować poważnie, nawet jeśli są takie okoliczności. Mimo tych tematów, o których pan mówi, zobaczyliśmy słabości, które nam doskwierają. Zobaczyliśmy, na co gracze ciągle muszą zwracać uwagę. Pierwsza połowa niedzielnego meczu była dobra, graliśmy tak jak chciałem, przyzwoitą obronę, biliśmy się twardo i kontrolowaliśmy mecz. Końcówka, ostatnie dwie minuty były słabe, do przerwy było minus 4. Po przerwie zaczęliśmy fatalnie, pękliśmy i zaczęło się od ranu 0-11. Popełniliśmy głupie straty, forsowaliśmy dziwne akcje w ataku, próbowaliśmy grać indywidualnie, oni poczuli krew, zaczęła ich nieść 5-tysięczna publiczność, trafiali regularnie, no a my wyglądaliśmy jak zupełnie inny zespół. No i przegraliśmy, nie chcemy tak grać jak w drugiej połowie, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że wysokich nie mieliśmy pod koszem, trzeba było dokonywać dziwnych roszard i nagle nawet Mokro zgrał na piątce, to było po prostu koktajl, wszystko było pomieszane i nie mogliśmy się w tym odnaleźć.
No to dobrze, na koniec, czy te wszystkie problemy w tym okresie przedsezonowym, zmiany w składzie, kadrowicze poza klubem, sprawa Muricia, braki pod koszem, czy one powodują, że na początku sezonu w Polsce powinniśmy oczekiwać, czy mamy oczekiwać dziwnych wyników? Mamy się spodziewać na przykład niespodziewanych porażek?
Nie możemy i nie chcemy się tak nastawiać. Nie możemy czekać na porażki i tłumaczyć się problemami. Musimy nastawić się mentalnie, że zaraz jest początek sezonu. Mamy mecz w domu przeciwko Dąbrowie Górniczej i chcemy dobrze zacząć ten sezon. Musimy szybko wprowadzić do zespołu wszystkich nowych graczy i dołączyć do tego kadrowiczów. A czasu jest mało. Zawodnicy się w dużym stopniu nie znają. Ciężko tak błyskawicznie zbudować chemię w zespole, więc czeka nas trudna robota. Myślę, że mamy ze sobą dobrą pracę, jeżeli chodzi o przygotowanie kondycyjne. No nie mam zamiaru narzekać, ale łatwo nie jest i powiem szczerze, że jest mi ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, czego spodziewać się na początku sezonu. Natomiast wracają kadrowicze, dochodzi Planinić, od razu inaczej to wygląda. Wzrasta nam siła pod koszem, dodajemy wzrost, od razu inaczej zaczynamy wyglądać, zwłaszcza w defensywie. Zwiększa się ta rotacja i teraz powinno wszystko wyglądać inaczej.
Fighting spirit, we extend the rotation and everything, so.
I tyle, jeżeli chodzi o Igora Jovovicia. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników z Telmetu, których Jovovich też przez chwilkę nie miał, to posłuchamy jeszcze na koniec Przemysława Zamoyskiego. To w przeciwieństwie do Adama Hryszaniuka może być człowiek lekko rozczarowany po meczu kadry z Chorwacją, bo o Przemysław Zamoyski był ostatnim zawodnikiem, którego z tej szerszej kadry odstrzelił trener Mike Taylor, no i Zamoj niestety z Chorwacją w tym wspaniałym meczu kilka dni temu nie zagrał.
Przemysław Zamoyski, tak sobie pomyślałem o panu podczas meczu z Chorwacją, że Zamojowi to szkoda musi być, kurczę, że takie jest zwycięstwo.
Nie, nie było szkoda, zawsze dopinguję moich chłopaków, czy ja jestem w tej drużynie, czy mnie nie ma, to są biało-czerwone barwy i tutaj zawsze trzeba dopingować z całego serca. Bardzo się ucieszyłem, że chłopaki wczoraj wygrali, super basket. Bestia też ich tam ładnie pozamiatał, pokazał tym chłopaczkom z NBA, że serce i zaangażowanie na parkiecie bardzo, bardzo dużo pomaga i bardzo dużo jest w stanie zmienić.
No to jest, powiem szczerze, że zdziwiłem się tą decyzją Mike'a Taylora, który brzydko mówiąc odstrzelił pana, ponieważ był pan takim żelaznym, miało się wrażenie, człowiekiem Taylora. On zawsze się o panu strasznie dobrze wypowiadał. Co się stało?
Ja szczerze powiem, że też byłem zaskoczony, no ale takie jest życie, musisz to przyjmować ze spokojną głową i tym razem padło na mnie. Pierwszy raz chyba od 10 lat jak jeździłem na kadrę, zdarzyło mi się takie coś, że zostałem odrzucony jakby poza tą meczową dwunastką, więc no, nowe doświadczenie, troszeczkę rozczarowanie, wiadomo, gdzieś tam smutek, ale też dodatkowy bodziec do cięższej pracy jeszcze i to nie jest tak, że raz zostaniesz odrzucony, już ci nigdy nie będzie w kadrze. Po prostu no, teraz tym razem się tak ułożyła sytuacja. Trzeba walczyć o swoje miejsce dalej i popierać tę ciężką pracę.
A tu Chiny na horyzoncie, kurczę, jakoś się tak pojawiły. Polska może pojechać, bo oczywiście teraz to sobie powiemy, niby słaba Holandia, która Litwie postawiła straszne warunki, ale ten kalendarz jest nie najgorszy dla Polski.
Nie najgorszy. Pozostały 4 spotkania. Praktycznie 3 z nich trzeba wygrać, żeby był pewny awans do kolejnej rundy. No ale to nie jest łatwe. Trzeba wygrywać mecze u siebie przed własną publicznością i jeszcze ukraść jedno zwycięstwo wyjazdowe. Także ten plan jest dosyć ciężki do zrealizowania, ale wszystko jest otwarte dla naszego zespołu i myślę, że na pewno wszyscy będą walczyć o ten upragniony awans. Drugi raz w historii Polska by zagrała na Mistrzostwach Świata, także to jest wielka sprawa.
A panie Przemku, jak pan wrócił z tej kadry, to poznał pan w ogóle drużynę, w której pan występuje? Bo nagle pojawił się, nie wiem, tak po kolei, teraz przed chwilą rozmawiałem z Sakiciem, Kacinas, Devo, Franka nie było, za chwilę pan zobaczy Planinicia, kurde, inny zespół, co?
Tak, każdego dnia, gdy się pojawiłem w szatni, coś, jakąś inną twarz było widać, także no, lekkie zawirowania mieliśmy, ale dobrze, to jest jeszcze taki okres, gdzie możemy sobie na te zawirowania, na te rotacje, ktoś przyjeżdża, ktoś wyjeżdża, pozwolić. Jeszcze mamy chwilkę czasu, żeby się zgrać. Dobrze, jutro chłopaki z reprezentacji do nas dołączają i już będziemy mieli pełne zestawienie wszystkich zawodników, będziemy mogli się skupić konkretnie na naszej robocie, na tej rotacji, jak to wszystko ma wyglądać.
Natomiast zostają od dzisiaj dokładnie 2 tygodnie do początku sezonu, do pierwszego meczu z Dąbrową, a wy jeszcze lecicie w czwartek bodajże, tak? Polecicie do Włoch na 3 mecze. Czy to tak naprawdę możemy założyć, że początek sezonu może być, delikatnie mówiąc, trudny? Niespodziewane wyniki mogą się zdarzyć, bo drużyna kotłowało i właściwie w ciągu 2 tygodni trzeba zrobić drużynę z nowych ludzi.
Dokładnie, na pewno to się troszeczkę może odbić na naszej dyspozycji w tych pierwszych spotkaniach, ale myślę, że musimy zatrzeć to jak maksymalnie możemy i przez te 2 tygodnie wypracować pewne fundamenty, które już wprowadziliśmy w tym przedsezonowym okresie, jak pierwszy raz się spotkaliśmy jeszcze przed okienkiem reprezentacyjnym. Tam pewne elementy zostały już dograne i teraz musimy tylko to egzekwować, szlifować na każdym kolejnym treningu, żeby ten nasz system w obronie i w ataku wyglądał jak najlepiej.
Niech pan powie coś o meczach w Woldenburgu. Czy one w ogóle w jakikolwiek sposób są miarodajne? Bo wiadomo, że no, mieliście tam ciężko i przegraliście tak dość mocno, prawda? Dostaliście łupnia, krótko mówiąc. Tylko czy wyciągać jakiekolwiek wnioski, jeżeli nie było 2 centrów i ta mieszanina cały czas była i nie było jeszcze Sokoła i Bestii?
Ciężko się grało na pewno z tą zawężoną rotacją. W pierwszym spotkaniu jeszcze nie było Mokrego, także mieliśmy naprawdę ciężko. W drugim spotkaniu ja też miałem problemy z faulami. Mokry musiał grać na pozycji 3, nagle biegać po stagerach za ich rzucającymi. Także to też taka niecodzienna sytuacja. Na pewno mogliśmy zagrać lepiej, to nie ma co dużo mówić, ale myślę, że nie były miarodajne te wyniki. Po prostu no, zagraliśmy słabsze mecze. Kilku zawodników musiało grać też na nie swoich naturalnych pozycjach, więc czekamy, aż właśnie będziemy mieli pełen zestaw graczy i zobaczymy te mecze teraz nadchodzące w tym turnieju we Włoszech. Pokażą nam tak naprawdę, gdzie jesteśmy w tym momencie i na czym stoimy.
To nie jest tak, że jesteście na samym początku, że to jest punkt zero w tej chwili? Czy jednak coś, myśli pan, że w tym okresie dało się wypracować, chociaż to ograniczona liczba ludzi ciągle była i inna?
Już zalążek naszej taktyki obronnej i ofensywnej mamy, także to jest też wiadomo ilość powtórzeń i musimy to wypracować, te nawyki u siebie i u innych graczy, także na to potrzeba czasu. To jednak nie jest tak, że w tydzień można stworzyć super drużynę, która będzie funkcjonowała po obu stronach parkietu idealnie. To potrzeba czasu, potrzeba tych powtórzeń, tak jak wcześniej powiedziałem.
Zostawiamy aktualności Stelmetu, Enei, BC, Zielona Góra, choć właściwie ta druga część programu, którą teraz rozpoczniemy, też będzie o sprawach aktualnych, a będzie o Filipie Matczaku. Filip Matczak skończył 25 lat. 2 dni temu skończył 25 lat, urodził się dokładnie 18 września roku 93 w Zielonej Górze. górze. Od wielu lat uznawany za wielki talent polskiego basketu i basketu zielonogórskiego. Cieszyło to nas, kiedy już usłyszeliśmy, że jest taki talenciak. Pamiętamy natomiast jego perypetie. Już za młodu, w wieku kilkunastu lat, próbował dostać się do składu Michajlo Uwalina. Uwalin go nie widział w składzie, potem wyjechał do Stali Ostrów, potem wrócił, potem był w sądzie ze Stelmetem, potem wyjechał do Asseco, tam się sprawdził, wrócił w końcu do Stelmetu i chcieliśmy, żeby był naszym zielonogórskim wychowankiem, świetnie grającym. Ale pytanie, czy w wieku 25 lat rzeczywiście kariera Filipa Matczaka potoczyła się tak, jak on chciał? Jest do tej pory wicemistrzem świata juniorów do lat 17. W 2010 roku zdobył ten tytuł. Jest dwukrotnym mistrzem Polski ze Stelmetem. Ale czy ta kariera jest taka, jaką sobie wymarzył? No to posłuchajmy. Filip Matczak, sam bohater.
Panie Filipie, 25 urodziny w tym tygodniu. Tak sobie przysiadłem, popatrzyłem na pańskie dossier i tak zacząłem się zastanawiać, czy pan jest spełniony po tych 8 latach od wicemistrzostwa świata, słynnego z 2010 roku w kategorii U17. Jak te lata pan ocenia? Jest pan w takim punkcie kariery, jak pan sobie myślał, nie wiem, czy się myśli, jak się ma 17 lat i się gra na taki na mistrzostwach świata, zdoła wicemistrzostwo, gdzie ja będę za 8 lat? Natomiast wyszła panu ta kariera? Wychodzi panu tak, jak pan sobie to wymarzył?
Myślę, że tak. No, trzeba zacząć od tego, że wiadomo, każdy ma swoje tam jakieś marzenia i cele, ale trzeba być świadomym też tych marzeń i celów, celi. I ja myślę, że to wszystko w jakimś tam fajnym kierunku szło. Wiadomo, było trzeba podejmować przeróżne decyzje, bo wydaje mi się, że niektóre decyzje, które podjąłem, po prostu pozwoliły mi na to, że wznosiłem się wyżej. Jeżeli bym po prostu nie podjął takich decyzji, jakie podjąłem, wydaje mi się, że bym był w innym miejscu. Ale to jest tak, raz się podejmuje te dobre decyzje, raz się podejmuje te gorsze, również nie wiem, za lat młodzieżowych, tak dajmy, miałem możliwość wyjechać z Zielonej Góry, nie zrobiłem tego. Też nie wiadomo, co by było, gdybym wyjechał wtedy z Zielonej Góry do innego klubu trenować, więc to ja myślę, że w tym momencie, w tym miejscu, gdzie jestem, w tym teraz, w tym czasie, wydaje mi się, że jestem jak najbardziej zadowolony z tego. I wiadomo, nadal mam swoje jakieś tam małe cele, małe marzenia, gdzie do których się na pewno tam dąży i ciężką pracą chcę do tego tak naprawdę dotrzeć. I to nie jest tak, że nie wiem, ja dajmy ten mniej entuzjastyczny zeszły sezon, tak, jak to pan Jacek.
Znaczy nie, bo wie pan, bo niech pan zobaczy. Mieliśmy trzech trenerów w zeszłym sezonie, nawet nie licząc Andrzeja Adamka. Niech będzie, że było dwóch trenerów, tak? Artur Gronek był przez kawał sezonu, a potem Andrzej Urlep. U każdego wydawało się, że pan dostanie szansę, że pan dostaje szansę, a potem nagle bach! Fifi był ucinany i czasu za bardzo nie miał. Z czego to wynika, tak? Bo idzie jeden trener, drugi trener. Nie ufają panu trenerzy, nie wierzą w pana? Coś pan robi źle według pana? Nie wiem. Czy pan wie, czemu nie może pan na przykład zostać jednak, nie chcę sztucznie pana tam wsadzać, ale graczem pierwszopiątkowym?
Ale to też, dlaczego ja muszę być akurat graczem pierwszopiątkowym? No jestem...
Znaczy to mi się wydaje takie, jest, nie wiem, marzenie, dążenie koszykarza, tak? Żeby być podstawowym graczem.
Ja myślę, że po prostu być odpowiednią częścią takiej ekipy, jaką tutaj mamy, która będzie biła się o najwyższe cele w Polsce, no, o Mistrzostwo Polski, jak i również będziemy walczyć w lidze VTB. Być częścią tej ekipy, tą osobą, która będzie tam znaczyła. Wiadomo, nie tą osobą, która, nie wiem, nie będzie miała możliwości pokazania się na boisku, ale być po prostu częścią takiej ekipy, móc dołożyć swoją cegiełkę. Wiadomo, mecze to jest jedno, treningi to jest drugie, budowanie atmosfery i podczas to wszystko, wiadomo, że to ma wszystko znaczenie, ale być częścią takiej drużyny to jest naprawdę coś fajnego. Wiadomo, zależy też na tym, żeby nadal się rozwijać, grać, być znaczącą osobą. Ja do tego dążę cały czas. Ja na przykład zeszły sezon był, no nie był jakiś tam kolorowy, ale ja nie uważam, że współpraca z trenerem Gronkiem mi się jakoś nie udała. No były tam różne, dajmy, wzloty i upadki, ale ja na temat trenera Gronka pozytywnie się wypowiem i tak brakowało mi po prostu czegoś tam, coś tam mnie może nie wypaliło do końca, ale jak najbardziej to nie zmienia tego, że ja, nie wiem, mam jakieś złe, negatywne zdanie.
Trener Onufrowicz, pański pierwszy trener, powiedział mi tak. Fifiemu brakuje minut, to po pierwsze, on musi mieć minuty, żeby się rozpędzić i dostać odpowiedzialność na siebie, a to mu odpowiedzialność zabierano, bo go rozstawiano po kątach, ewentualnie kazano wybiegać na parę chwil i defense robić. I Fifi nie lubi takiej ustawionej gry. On by wolał takiej szybkiej koszykówki. Nie powiedział tego, ale zrozumiem, że takiej trochę jak Waseko była.
Wiadomo, no, w granie Waseko Gdynia było całkiem inne. Tam no, też miałem inną pozycję w drużynie. tam trenerzy też mi dawali inną rolę, więc no, ja myślę, że tam całkiem inaczej to wyglądało. Nie chcę tego porównywać do Asseco. Teraz jestem tutaj w Zielonogórze, to jest inna rola, inna ekipa, która się bije jeszcze o wyższe cele. Wiadomo, ta hierarchia w tej ekipie też już jakaś jest od dłuższego czasu, bo tutaj bo, no, ci zawodnicy dajemy doświadczeni z dobrym CV, z dużymi umiejętnościami są i no i z nimi też trzeba umieć rywalizować i znaleźć swoją rolę, pozycję w tej ekipie, co też nie jest takie łatwe w moim wypadku, tak? Niektórzy po prostu przyjeżdżają i od razu odnajdują się i robią swoje. Ja na przykład przychodząc do Zielonej Góry, no potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć niektóre rzeczy i odnaleźć się w całej tej układance. I myślę, że niektóre rzeczy, czy zmiana jest trenera, czy zawodników, niektóre rzeczy pozostają i nadal trzeba się umieć w tym odnaleźć. Ja miałem z początku z tym jakiś problem, ale teraz idę na każde zajęcie, idę na każdy mecz z podniesioną głową.
Idę na całość.
Idę na całość, zgadza się i czerpię z tego ile się da. No, w jednym meczu wystąpiłem mniej, w drugim wystąpiłem więcej, w jednym dołożyłem coś, czego byłem zadowolony, w drugim mi brakowało, ale każdy robi nadal swoją...
Dobra.
Swoją pracę, tak jak najlepiej potrafi, tak? Więc...
Ale jest pan w końcu zadowolony z tych lat, czy nie? Jest pan w takim miejscu, który może pan powiedzieć, jestem przez te 8 lat, jeszcze jestem młody, ale już w jakimś sensie jestem zadowolony z tej swojej kariery?
Myślę, że jak najbardziej. Wiele słuchów dochodziło do mnie, że nie będę grał na poziomie ekstraklasy, a poradziłem sobie. Jestem w tej ekstraklasie i myślę, że jak najbardziej sobie radzę w niej. A nikt nie wie, jakbym grał w innym klubie, w innym dajmy środowisku. No, ja jestem w Zielonej Górze i bardzo się z tego bardzo cieszę i jak najbardziej chcę w tym się odnaleźć, jak najlepiej tylko potrafię. Wiem, że mi trochę jeszcze w tym brakuje, ale tak jak mówię, z głową podniesioną i z uśmiechem na twarz, że będę robił swoje tak, żeby wspiąć się na te wyżyny i naprawdę dać tą swoją cegiełkę, na którą mnie stać.
To Filip Matczak o sobie, o tej swojej karierze. Natomiast poprosiłem również o zdanie na temat Filipa Matczaka trenerów, którzy z nim pracowali bądź pracują. Zacznijmy od tego, który wychował Filipa Matczaka, a tego, u którego startował Filip Matczak. Bogusław Onufrowicz, co on mówi o Matczaku, o jego potencjale? Czy został wykorzystany? Czy Filip mógłby grać lepiej? Czy to na niego uwzięli się trenerzy w dorosłej koszykówce? Bogusław Onufrowicz.
Przede wszystkim wydaje mi się, że problemem Filipa jest ilość minut na boisku. I to ja już wychowałem również kiedyś Pawła Szcześniaka, który poszedł, nie grał w najlepszych klubach na początku swojej kariery, tylko poszedł tam, gdzie grał dużo. I dzięki temu później jakby kariera jego się rozwinęła i grał potem w o wiele, wiele lepszych klubach.
No dobrze, ale Filip poszedł do Asseco, grał dużo, był chwalony, wrócił do Stelmetu i jednak znowu jest, mam wrażenie, przyblokowany w ostatnich latach.
To się zgadza. To znaczy tak, to się nakładają dwie sprawy jeszcze dodatkowo, że te małe minuty, natomiast Filip po prostu jak tutaj, jak można tak powiedzieć, że troszkę na siłę, może też bardziej pod prestiż klubowy, żeby nasz wychowanek dużo grał. Wychodził nawet w pierwszej piątce, jeśli chodzi o defense, to wykonywał to bardzo dobrze. Natomiast moim zdaniem w ataku miał bardzo mało piłek i te nawet jak miał te piłki, to były piłki nie tak zwane decyzyjne, tylko po prostu dostawał piłę w kornerze albo oddał albo nie, natomiast takich do podejmowania decyzji i współpracy dla innych pozostałych graczy, czyli kreowania gry dla innych i tak dalej, takich piłek miał mało. Za sklepion został tylko tak na początku do defensu i ewentualnie do rzutu za trzy, a to ogranicza możliwości zawodnika, staje jakby przyłożony tylko do jednej, do dwóch ról i to wszystko.
Pytanie. Dlaczego jest tak, że według pana, że kolejni trenerzy przychodzą i dokładnie wsadzają go w te małe minuty i czy jemu się nie ufa, czy może jest coś na rzeczy w jakimś twierdzeniu któregoś z trenerów, że Fifi jest za niski, że jakiegoś super rzutu nie ma, penetracji super nie ma, może jemu brakuje jednak umiejętności, dlatego trenerzy na niego nie stawiają?
Jego wzrost powiedzmy od kadeta był zawsze taki sam. I sobie radził. Oczywiście wiadomo, ekstraklasa jest na o wiele wyższym poziomie i silniejsi zawodnicy i wzrostowo i fizycznie. Na pewno brakuje mu trochę wzrostu, tego nie ukrywajmy, ale też są zawodnicy, którzy sobie spokojnie w Asseco sobie radził z tym samym wzrostem, tak? Jemu jest potrzebny inny sposób gry po prostu. On do statycznej gry się nie nadaje, takie jest moje zdanie. Dla niego musi gra być szybka, zdecydowania, tam miał więcej też, to co powiedziałem, miał więcej możliwości do podejmowania on, jako on decyzji, o, co się dzieje na boisku i więcej możliwości do grania i może to właśnie ma tak, że trochę go przyhamowało, a teraz z punktu nawet psychologicznego będzie mu ciężko wrócić do jeszcze lepszego grania, bo ja go znam od dziecka, to jest bardzo ambitny zawodnik, bardzo pracowity, tego mu w ogóle nie można zarzucić, on poświęciłby każdą minutę dla koszykówki, a w tej chwili będzie mu na pewno ciężko wrócić na bardzo wysoki poziom.
A teraz posłuchamy sobie Artura Gronka. Artur Gronek to jest człowiek, który w zeszłym sezonie próbował dawać Matczakowi pierwszą piątkę, miejsce w pierwszej piątce na początku sezonu. Szybko to się dosyć zakończyło. No to zapytajmy Artura Gronka właściwie dlaczego? Dlaczego Filip Matczak nie miał u niego po tym początku miejsca w pierwszej piątce? Czy jest człowiekiem, który ma szansę w takiej pierwszej piątce zaistnieć?
Jest łatwo się dostosować do zmiany poziomów. Inaczej się gra W18, kiedy zdobyli Mistrzostwo Świata, W17 chyba wtedy zdobyli Mistrzostwo Świata. Inaczej się gra w zespole, który walczy o playoffy. Inaczej się gra też dla zespołu, który musi zdobyć złoty medal. I na pewno dostosowanie się do tego nie jest zbyt łatwe. Ja myślę, że fizycznie Filip jest na poziomie, który mu pozwala grać o medal Mistrzostw Polski w każdym sezonie. Oczywiście moim zdaniem musi po prostu nabywać coraz więcej doświadczenia. Żeby nabywać, musi coraz więcej grać. Żeby coraz więcej grać, musi być bardziej skuteczny w decyzjach, które podejmuje.
Pamiętam tą taką sytuację, gdzie zapowiadane, bo my nie wiedzieliśmy, czy to ma być marketingowy strzał, czy próba właśnie zbudowania zawodnika. Klub zapowiadał, że on będzie zawodnikiem pierwszopiątkowym. Dostał szansę na tą pierwszą piątkę, potem z niej dość szybko zniknął. Czy okazało się, że jednak ta umiejętność czy możliwości są za niskie na to, żeby to był zawodnik czołowy, wiodący, pierwszopiątkowy? Czy to jest ten tak zwany, to teraz jest takie modne słowo, po prostu zadaniowiec? Masz wyjść na boisko, zrobić jedną, dwie rzeczy i wracać na ławkę. Czy on ma szansę na taką rolę czołowego gracza drużyny?
Nie, ja postanowiłem, że Filip będzie grał w pierwszej piątce przede wszystkim ze względu na jego fizykę, na głód i na to, że może obronić bardzo wielu graczy i ja chciałem zaczynać po prostu z dobrą obroną każdy mecz. Natomiast w niektórych momentach myślę, że nie do końca wykorzystywał swoją szansę, dlatego była zmiana decyzji. Tak jak powiedziałem, Filip uważam, że z roku na rok będzie coraz bardziej gotowy, żeby grać na coraz wyższym poziomie ze względu na doświadczenie, które będzie zdobywał. Ja mu życzę jak najlepiej, żeby grał w europejskich pucharach oczywiście.
I na samo zakończenie o Filipie Matczaku powie jego obecny, aktualny trener Igor Jowowicz.
A może to jest tak, że zrobiono mu krzywdę w przeszłości, nakładając na niego ogromne oczekiwania po nazwaniu go jednym z największych talentów polskiej koszykówki? Ja widzę chłopaka, który wkłada wielki wysiłek w treningi. Zawsze zostaje po treningu i ćwiczy jeszcze. Jego etyka pracy jest bez zarzutu. Natomiast trzeba powiedzieć prawdę, w dotychczasowych meczach nie zagrał tak, jak chcieliśmy tego od niego. Nie zagrał tak, żeby powierzyć mu, powiedzmy, rolę gracza pierwszopiątkowego. Jeśli chodzi o fizyczność, to na pewno jego wzrost, jego budowa ciała bardziej pasuje do pozycji numer 1 niż do dwójki. To oczywiste. Mówię mu, że jego przewagą i naszą przewagą może być jego ekstremalna praca w obronie. Musi potrafić wywierać presję na rywalu przez cały czas. Na razie nieźle to wyszło w pierwszym meczu w Oldenburgu. Jeśli chodzi o atak, to musi być bardziej kreatywny, poprawić rzut, to musi być bardziej regularny, lepszy w penetracji mógłby być. Nie mówię, że robi to wszystko źle, ale musi podnieść te umiejętności ofensywne, musi dołożyć coś ekstra do tego, co ma. Pokazujemy mu na wideo jego błędy i jego zadanie jest proste, poprawić te błędy. I tyle o Filipie Matczaku. Czekamy chyba na jeszcze mocniejszy rozwój kariery Filipa Matczaka. Czekamy, aż on jednak jeszcze mocniejszą postacią w naszej drużynie się stanie. A na razie po prostu życzymy mu wszystkiego najlepszego. To był Rzut za 3. Jacek Białogłowy, serdecznie dziękuję.
Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.